Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu o poranku w towarzystwie doktora Jacka Rało, analityka Defense 24 i wykładawcy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rocznicowo będzie oczywiście. Proszę mi wybaczyć, ale tą prostacką gierkę słowną użyję, bo nie mogę sobie podarować. Co pan na to, panie doktorze? Mam na myśli oczywiście 20 lat polskiej obecności w NATO, pański bilans zysków i strat.
Rzeczywiście można by było to rozłożyć na bardzo drobne elementy i wtedy byśmy pewnie tutaj spędzili nie kilka minut, czy kilkanaście minut, tylko pewnie z 2-3 dni, żeby analizować od aspektów modernizacyjnych, a skończywszy na kwestiach różnych form współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale ja powiem w sposób, bym powiedział, bardzo subiektywny i mój, czyli mamy wysoki poziom zadowolenia w zakresie, bym powiedział, takich celów strategicznych, a więc Polska należy do najsilniejszego sojuszu obronnego współczesnego świata. Widzimy, że ten sojusz potrafi się zmieniać, potrafi reagować.
Czyli nie jest taką skostniałą bryłą?
Nie. Często tak naprawdę tutaj zarzuca się Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Ja to też zawarłem w swojej analizie. Zapraszam na Defense 24. Tam trochę szerzej pobawiłem się w pewne podsumowanie. Ale zarzuca się to, że to jest zbyt wolne na przykład dostosowywanie się do, nie wiem, współczesnej sytuacji na flance wschodniej. Ale pamiętajmy o tym, że to dostosowywanie się zachodzi w wymiarze 49-2019 w różnych warunkach architektury bezpieczeństwa świata, Europy.
No świat nam się bardzo zmienił.
I teraz my trochę tak patrzymy, widzimy szczyt NATO w Warszawie, chcemy tu i teraz szybkiej rewolucji, ale pamiętajmy, jaka jest specyfika Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakie są różne interesy, jakie są rozgrywki, szczególnie po okresie zimnej wojny, gdzie zniknął taki jeden czytelny, bym powiedział, rywal w postaci Związku Radzieckiego i jego, bym powiedział, system akolitów w Układzie Warszawskim. Więc
akolici przyszli na drugą stronę barykady.
To, więc nawet ta kwestia tutaj, którą pan redaktor zwrócił uwagę, czyli kwestia pewnego zasypania podziału w Europie jest olbrzymim sukcesem Sojuszu Północnoatlantyckiego i w ogóle też naszym, dlatego że dokonała się w warunkach, gdzie nie do końca, bo my tak teraz patrzymy z perspektywy zdjęć, pięknych obrazów, wspomnień decydentów, którzy mówili, jak to było cudownie właśnie to uczucie wchodzenia do tego sojuszu, zmiany, bym powiedział, tych aliansów w ramach Europy, ale pamiętajmy, że wówczas no, ta perspektywa tożsamościowa to sojuszu była taka, bym powiedział, na granicy, bo się zastanawiano, czy w ogóle nawet nie wiem, ten sojusz powinien funkcjonować, w jakim wymiarze, że zniknął główny przeciwnik.
No, pamięta pan pewnie na to bis koncepcji Lecha Wałęsy między innymi, czy dużo innych.
Ale dużo więcej tego typu pytań pojawiało się po stronie państw europejskich, ówczesnych, które konsumowały dywidendę pokoju.
Panie doktorze, tak wczoraj przytoczyła się dosyć spora dyskusja wokół tej rocznicy. No, najczęściej była to taka celebra sentymentalna z łezką w oku, jak to było wspaniale i dyplomatycznie i cudownie, ale konkrety. Jest też trochę publicystyki, bo również w naszym życiu publicznym nie można sobie podarować tego. Jeden z lewicowych publicystów, tak od bandy do bandy, jedni mówią, że przy obecnym rządzie Polska nie weszłaby do NATO, a drudzy hola hola, jesteśmy prymusem, jesteśmy chwalni, to my w tej chwili osiągnęliśmy te minima wydatków, te 2% PKB na obronność, na militaria, na podnoszenie naszej zdolności obronnej. Tak trochę to spróbujmy spuentować, bo rzeczywiście najwięcej celebry, ale konkretów też trochę było.
Znaczy generalnie problemem osób zajmujących się analizą tego typu skomplikowanych zdarzeń jest, że nie są w stanie tak łatwo, jak politycy, czy też załóżmy osoby poruszające się o pewnych ogólnych hasłach, ferować wyroków. Więc wydaje mi się, że tu są dwa elementy, na które bym zwrócił uwagę. Raz, pomimo bardzo mocnej i zażartej debaty politycznej i tego sporu w Polsce, ja odnotowuję chyba kluczowy element naszej obecności w NATO, czyli pewien konsensus społeczno-polityczny dotyczący potrzeby wzmocnienia obronności, dyskusji o tym, bo zwróćmy uwagę, jaką postawę przyjmują społeczeństwa na przykład w niektórych państwach Europy Zachodniej, gdy się zacznie dyskusję o potrzebach zbrojeniowych, o potrzebach, bym powiedział, budżetowych na kwestie obronności, nawet pewien stosunek do sił zbrojnych. Myśmy wykonali gigantyczną pracę. No, pamiętajmy, z czego wychodziliśmy, tak bym powiedział, kulturowo w kontekście tej przemiany w latach, na początku lat 90., a gdzie teraz w ramach, jakby to powiedzieć, postrzegania przez społeczeństwo są nasze siły zbrojne, jest Wojsko Polskie, jest szacunek, bym powiedział, do tej służby, która jest wykonywana. A drugi z elementów, na którym tutaj należy zwrócić uwagę i też pan redaktor to wskazał łącząc, to jest ta kwestia wydatkowania pieniędzy. No i tu nie ma prostych odpowiedzi, dlatego że rzeczywiście w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego przejawia się taka dyskusja o tym wydawaniu pieniędzy, tych 2%. No i ona została zepchnięta też trochę stereotypowo, no tutaj można się ukłonić w stosunku do Donalda Trumpa, który to tak mocno akcentuje, do tych 2%. Że jak 2%, to wszystkie, jakby to powiedzieć, problemy zostaną rozwiązane. Ale jak dobrze zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli, załóżmy, pojawią się dodatkowe pieniądze w systemie, no to teraz zagospodarowanie tych dodatkowych pieniędzy jest zupełnie inną rzeczą, chyba bardziej kluczową, niż wykazanie, że jesteśmy w stanie to przesunąć. I tutaj też ta dyskusja nie ma takiej czarny i bieli, jest szarość.
Powiedział pan o tym, że mamy u nas inną trochę reakcję na to wydatkowanie na wojsko. Na Zachodzie to spotyka się z większym oporem, większy krzyk się podnosi, zwiększamy wydatki na obronność i robi się afera?
Czy pamiętajmy, że społeczeństwa Europy Zachodniej, przede wszystkim Europy Zachodniej, no, patrząc przez pryzmat nawet nie tylko Niemiec, ale im dalej na zachód, no, patrzyły trochę na te kwestie konwencjonalne w zakresie wzmacniania potencjałów zredukowanych w sposób bardzo znaczący po zimnej wojnie, na taką rzecz niepriorytetową. No, wystarczy się uśmiechnąć i porozmawiać, nie wiem, z ludźmi z Ministerstwa Obrony Belgii, zapytać się, ile oni zarabiają, mówię o urzędnikach, w stosunku do innych urzędów tutaj tego państwa. No już to dużo nam da i odpowiedzi na tego typu, bym powiedział, pozycjonowanie. Więc,
to ile zarabiają?
No, tego dokładnie nie jestem w stanie państwu powiedzieć. Aczkolwiek w rozmowach prywatnych, kuluarowych można uśmiechnąć się, bo no nie wiem, wskazuje się, że no nie jest to priorytet dla państwa, tak? No ja się nie dziwię, dlatego że, no zwróćmy uwagę, Europa Zachodnia bardzo dużo, jakby to powiedzieć, zainwestowała w ten taki wymiar klasycznego, zimnowojennego NATO. I w pewnym momencie znika, wszystko się przesuwa się w kierunku flanki wschodniej, takiej niedostrzegalnej dla nich. Oni żyją w dużym dobrobycie i po co im te czołgi, po co im te przysłowiowe samoloty najnowszych generacji?
Panie doktorze, 7 minuty naszej rozmowy, jeszcze nie wspomnieliśmy o Rosji, ale tak naprawdę wczoraj o tej Rosji sporo było mowy. Była szefowa amerykańskiej dyplomacji Madeleine Albright mówi, że prezydent Władimir Putin próbuje rozbić Sojusz Północnoatlantycki. Prezydent Andrzej Duda mówi o tym, że zagrożenia, które nas niewoliły przez 40 lat wracają, nie wymienia z nazwy. Każdy doskonale wie, o co chodzi. Bardzo dużo mamy tych sygnałów, że jednak Rosja jest cały czas po tej drugiej stronie. Pan powiedział o tym, że ten klasyczny wróg w postaci Związku Radzieckiego zniknął, ale NATO cały czas się pozycjonuje wobec Rosji.
Znaczy może Rosja spowodowała,
albo
że...
Rosja wobec NATO.
Znaczy wydaje mi się, że to Rosjanie jako pierwsi zaczęli się pozycjonować pod względem swoich programów zbrojeniowych w stosunku do NATO, bo potrzebowali takiego punktu odniesienia. Dlatego, że na dzień dzisiejszy Federacja Rosyjska nie jest w stanie pokryć, bym powiedział, swoim budżetem wszystkich elementów w zakresie polityki zbrojeń, więc wybrała sobie segmenty i musiała znaleźć też punkt odniesienia, który wyjaśnia, dlaczego dokonywać tego programu modernizacyjnego. Wybrała NATO i robi to, bym powiedział, w niektórych rzeczach lepiej, w niektórych rzeczach gorzej.
Gra na rozbicie NATO?
Zdecydowanie, bo jest to w interesie tak naprawdę Federacji Rosyjskiej, dlatego że rozbite struktury są łatwiejsze do rozgrywania, włącznie z użyciem pewnej presji wynikającej z własnego potencjału militarnego. To jest, bym powiedział, interes, do którego musimy się przyzwyczaić.
Armia europejska jest takim pomysłem na rozbijanie NATO? Pomysł prezydenta Macrona.
Znaczy, ja spoglądam na wszystkie procesy, tutaj może trochę zabrzmi kontrowersyjnie, ale spoglądam te wszystkie procesy myślenia o samodzielnym potencjale europejskim, o budowie jakichś takich zdolności tylko i wyłącznie w oparciu, nie wiem, o sojusz francusko-niemiecki. Z trochę z dystansem do tego, że pamiętajmy, że różnego typu koncepcje budowy takiego potencjału się pojawiały w historii, a mamy ten komfort, że jesteśmy w NATO, więc możemy sobie dyskutować.
Panie doktorze, to postraszmy jeszcze troszeczkę. Jest traktat rozbrojeniowy INF. Stany Zjednoczone zawiesiły jego stosowanie. Chodzi o rakiety krótkiego i średniego zasięgu.
Właśnie.
Na terenie Europy, bo Rosja tego traktatu nie przestrzega. I mówi się, że zacznie się nowy wyścig zbrojeń, jeżeli ten traktat zostanie tak naprawdę faktycznie wypowiedziany przez obie strony.
No ale jeżeli oba, załóżmy, państwa, tutaj mówimy o Federacji Rosyjskiej, ale Jeszcze do tego dołóżmy coś, co nie było obejmowane INF-em, o którym nie mówiliśmy, czyli Chiny inwestują olbrzymie pieniądze w swój zakres, bym powiedział, rakiet średniego i pośredniego zasięgu. No i to też na przykład w Azji Południowo-Wschodniej, co dobrze widać w kontekście zdolności rakietowych. Ostatnio takie raporty się pojawiły, pokazujące zasięgi tego typu systemów rakietowych po stronie chińskiej. No i to mamy ukrywać i mówić, że świat jest bezpieczny, zamykać oczy i generalnie trochę to jest taka walka idealizmu lat 90. z realizmem nowej
sytuacji.
Tylko wie pan,
jeżeli czytam wypowiedź sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga, który mówi, że w tej chwili widzimy, że Rosja rozmieszcza nowe rakiety SSC-8, które są rakietami mobilnymi, trudnymi do wykrycia, zdolnymi do przenoszenia ładunków nuklearnych, mogą uderzyć w miasta europejskie, a czas ostrzeżenia jest bardzo krótki. Brzmi to strasznie.
No, rzeczywiście trzeba się dostosować do nowych wyzwań, bo myśmy bardzo długo konsumowali to, co powiedziałem, czyli taką dywidendę pokoju. A przez drugi okres czasu Europa trochę zamykała oczy, bo wydawało się, że wszystkie elementy wynikające z wyzwań w sferze bezpieczeństwa militarnego to nas nie dotyczy. To tam gdzieś Azja Południowo-Wschodnia, to tam...
Jak ci Belgowie się zachowujemy, o których mówiliśmy.
Znaczy byliśmy trochę znudzeni, znaczy może nie znudzeni, bardzo tak uzależnieni od takiej wizji. To już może przejdziemy na bardzo wysoką płaszczyznę dywagacji takiej wizji trochę świata, który idzie tylko w jednym kierunku i ten kierunek jest pozytywny. No a dzisiaj widzimy, że pojawienie się nowych wyzwań, nie tylko państwowych, bo tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, tam obawiamy się rakiet, ale pamiętajmy, że z takiego subśrodowiska na środowisko prowadzenia działań buduje się cyberprzestrzeń, a w cyberprzestrzeni mogą się pojawić aktorzy niepaństwowi, więc wydaje mi się, że nawet tutaj trochę konkludując, te 2% się trudniej wydaje dzisiaj po stronie natowskiej, dlatego, że żyjemy w trochę innych czasach niż w okresie.
Za to szybciej się nominuje generałów, na przykład do wojny cybernetycznej. Pułkownik Karol Molenda, wczoraj jeden z awansowanych na stopień generała. Krótko, po żołniersku rozmawiamy, po żołniersku. Dobrze, że jesteśmy w NATO i to jest jakiś gwarant bezpieczeństwa?
Zdecydowanie. Ja uważam, że na dzień dzisiejszy to była jedna z najważniejszych decyzji strategicznych naszego państwa.
Doktor Jacek Raubo, analityk Defense 24, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję państwu.
Kluczowy temat.